Dzisiaj też otworzymy Ewangelię według Jana, rozdział 6. I w zeszłej niedzieli czytaliśmy od wiersza pierwszego i mówiliśmy o tym, że Jezus, tylko Jezus jest w stanie zaspokoić naszą wszelką potrzebę. I tą potrzebą było danie lunchu około 20 tysiącom ludzi. I człowiek powiedział, że to kosztuje 200 denarów i nie będzie nas stać, aby tyle zapłacić za ten lunch. To jest 200 dniówek. Pomyślmy, ile w Szwecji się zarabia, ile w Polsce się zarabia. I 200 dniówek to jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych by trzeba było dać. Ale Andrzej mówi, że jest tu chłopiec, który ma w swoim pudełku śniadanie. 5 placków takich chlebowych i 2 rybki wielkości sardynki. 5 takich placków, 5 bułek, kajzerek po naszemu. 2 sardynki. Cóż to jest dla tylu ludzi? Ale właśnie Pan Jezus mówi, dajcie. I się zwyczajnie pomodlił, tak jak w domu się modlili ojcowie. Zwyczajna, jednozdaniowa modlitwa, nic szczególnego. Mówi, i rozdawajcie. I tak rozdawali, a potem do swoich koszyczków zebrali jeszcze 12 ułamków tych różnych resztek. Okazało się, że to był cud. Pomnożenie, jak kiedyś wdowa, której mąż zmarł i mieli dług, groziła im niewola. I pamiętamy, że wtedy ta bańka oliwy, którą mieli w domu, ona się pomnożyła, gdy rozlewano do baniek pożyczonych. A więc Bóg jest w stanie udzielić nam takiej pomocy. I mówiliśmy właśnie na ten temat. Ale dzisiaj chcemy mówić o czymś, na co Pan Jezus uwagę swoją zwrócił. I pamiętamy wiersz 27. Gdy cały tłum był skupiony właśnie na możliwościach tego Mesjasza, tego człowieka, który może być Mesjaszem, może być królem. Zobaczcie, gdyby taki król był w Polsce, to byśmy nie musieli debatować, ile lat pracować do emerytury. Dlatego, że on by poradził sobie, że ZUS by nie miał dziury, żeby starczyło jeszcze za 50 też w tym ZUS-ie pieniędzy, mimo że coraz mniej ludzi pracuje na te emerytury. I tak sobie właśnie ludzie tam też myśleli. Ale właśnie wyraźnie słyszą od Pana Jezusa, wiersz 27, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale zabiegajcie o pokarm, który trwa, o pokarm życia wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. A więc usiłuje ich przeorientować. Podobnie jak i premier i jego doradcy, wszyscy ministrowie chcą nas również przeorientować. Za lat 50 nasze dzieci, nasze wnuki nie będą mieli emerytur i tak dalej, muszą pracować. Ale pewna pani, tam gdy była ta narada u prezydenta, również mówi, to jest zła argumentacja, ona jest dobra, merytorycznie jest dobra. Ale tak dla ludzi, którzy mają dzisiaj, prawda, lat 20, 30, to ona jest zbyt odległa. Rok 2060. To musimy inaczej mówić. Tę dobrą rzecz inaczej przedstawić. I właśnie jak przeorientować społeczeństwo? A więc kwestia postawy, nastawienia, przeorientowania. I tu właśnie Pan Jezus usiłuje ich przeorientować. I ten rozdział aż do końca mówi o tym, o tej trudności przeorientowania się, by nie szukać tego chleba codziennego, co jest rzeczą ważną, bo najważniejszy jest ten chleb niewidzialny, duchowy, chleb wiecznego życia. I stąd 3 razy w tym fragmencie jest powiedziane, ja jestem chleb życia. Ja daję życie. I gdybyśmy patrzyli dalej, to byśmy zobaczyli dylematy. Bo nagle Pan Jezus mówiąc, że wiersz 50. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Wiersz 50. Więc tu jest chleb. I patrzą gdzie? A przed nimi stoi chleb, który stąpił z nieba. Człowiek stoi. Więc nagle już nie te 5 bochenków tego chłopca, które miał w swoje ręce i błogosławił, tylko to już jest zjedzone, okruchy już są w koszykach, już są najedzeni, więc teraz słuchają i patrzą, gdzie jest ten chleb. On mówi, tu właśnie jest i pokazuje na siebie, który zstąpił z nieba. Co mamy czynić? A on mówi im wyraźnie, wiersz 28, 29, to jest Boże dzieło, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. A więc przeorientowanie się, by oni nagle widzieli w tym człowieku coś więcej niż tylko cudotwórcę. Bo cuda są przy okazji, są skutkiem. A tu chodzi o coś więcej. Gdy ktoś się żeni z kimś, a wiemy, że tak było w różnych rodach, chodziło o dynastię, to żenił się z kobietą, która da mu wreszcie potomka i to męskiego potomka. I od niej żądają, pamiętamy w Anglii ten dramat, gdy potem ścinano kolejne żony, bo nie można się było rozwieść. I od niej żąda męskiego potomka, nie wiedząc, że to on właśnie decyduje o płci. A więc nie małżeństwo było ważne, nawet gdy była miłość, ale skutek. A tymczasem Jezus mówi, nie chodzi o skutek. Chodzi o to, żebyś ty ze mną był jedno. Żebyśmy razem byli jedno. I stąd on jest, Pan Jezus teraz mówi o spożywaniu. Pokarm, który zstąpił z nieba, ja jestem chleb z nieba. I teraz spójrzcie na wiersz 51. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Jaka była reakcja tego ludu, który ma się teraz przeorientować z rzeczy zewnętrznych na duchowe, materialnych na duchowe? Jaka jest reakcja? Następny wiersz. Sprzeczali się między sobą. Jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? I mieli rację, bo zrozumieli, że tu chodzi, i bardzo teraz przepraszam za to, co powiem, że tu chodzi o, taki wyraz teraz powiem, chodzi tutaj o kanibalizm. Dosłownie. Jak brali bułki z jego ręki, to jedli wytwór piekarza. Jak teraz będą jedli jego ciało, to zjedzą to, co Maria urodziła. Wprost. Nie przeorientowali się. Patrzy na żonę ten król, reproduktorka. Urodziła córkę. To się oburzył, prawda, i poszedł wściekły. A ona potem 40 lat panowała i wspaniałe były rządy tej kobiety, tej dziewczynki, tego niemowlęcia. A więc brak przeorientowania się na to, co jest istotne. Jest sprzeczka, jakżeż można dać. Ale Jezus zamiast im to przybliżać jak dziecku, on im znów tak, przepraszam bardzo za wyrażenie, wybaczcie mi, tak z grubej rury. Takim obuchem. Wiersz następny, 53. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, czyli zapewniam, zapewniam was uroczyście. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli w sobie życia, bo kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ten ma wieczne życie, a ja go wskrzeszę w dzień ostateczny. Bo ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie Ojciec posłał, który żyje, i ja przez Ojca żyję, tak też i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli wasi ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Twarde słowa? Gruba rura? Do komara z armaty. Taki to jest potencjał w tych słowach. Straszne słowa. Ale czy Pan Jezus mówił o dosłowności? I tu właśnie jest cała sprawa. Jakie dzieło mamy wykonać? Przy jedzeniu wziąć, wyciągnąć rękę, wziąć chleb, złamać i jeść. Więc jaką czynność mamy wykonać? I Pan Jezus chce ich przeorientować, że nie chodzi o czynność fizyczną, manualną, ale chodzi o coś, czego tamci ludzie nie byli w stanie zrozumieć, dlatego że oni byli cały czas zakorzenieni w religii uczynkowej. Muszą być czyny. Musi być przedmiot. Muszą być osoby, które obsługują nas, gdy my spełniamy te czyny, czyli kapłani. Zauważcie. I nagle słysząc to, mówią, spożywać ciało, pić krew. Ludzie, przecież to jest straszna rzecz. Byli oburzeni, ale nie tylko oni. Zobaczcie wiersz 60 i niżej. Również i uczniowie jego. Twarda to mowa, któż jej może słuchać? Szemrali uczniowie, następny wiersz. Zgorszeni byli. I nagle oni słyszą wiersz 63, te słowa. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. Samarytanka, pamiętamy, ta prosta kobieta, której życie było zagmatwane i trudno było od niej czegokolwiek oczekiwać, gdy chodzi o religijność. Ale jednak była zainteresowana sprawami religijnymi. I gdy się zorientowała, że ten człowiek głębiej sięga, gdy z kimś rozmawia, to zapytała, na której górze mamy czcić, w którym obrządku mamy czcić Boga, w który jest właściwy obrządek. I usłyszała, że ani tym, ani w tym, ani tutaj, ani tam, bo prawdziwi chwalcy są potrzebni prawdziwemu Bogu. Prawdziwy Bóg szuka chwalców, czcicieli prawdziwych, a więc już nie uczynkowych. On jest duchem i oni go muszą czcić w duchu i w prawdzie. I to było znów niezrozumiałe, bo co to jest prawda? Wszyscy pytają, filozofowie, Piłat. Ale Żyd nie powie, co to jest prawda, tylko kto jest prawdą, bo on dobrze wie, kto jest dobry, bo dobro jest tylko u Boga i Bóg jest miarą dobra i źródłem dobra. Prawdą jest Bóg i On jest miarą i orzecznikiem prawdy, a więc nie ma prawdy gdzieś, tylko jest w Nim. Więc Żyd o tym wiedział, ale Grek wszędzie szukał, dlatego że to byli ludzie inaczej zorientowani, gdy chodzi o istotę rzeczy. I właśnie tutaj oni, słuchając tego wszystkiego, szemrali, gorszyli się. A Jezus mówi, wiersz 64, są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Ten klucz, zaufanie, wiara. Którzy nie wierzą. Bo Jezus od razu wiedział, od początku, kto nie wierzy. I wiersz 66 powiada, wielu uczniów zawróciło i już z Nim nie chodziło. I potem znów jest ten sam temat wałkowany wśród 12. Kilkudziesięciu odeszło. Zostało tylko 12. I znów jest ten sam temat omawiany. Ale Jezus ich pyta, może i wy chcecie odejść? Zobaczcie, jakie sito. Jak niewielu rozumie sens sprawy. Więc Jezus też nie patrzy na liczbę. Chcecie odejść? Apostoł Piotr siedzi i mówi, do kogo pójdziemy? Ty masz dobry projekt i musimy to zrobić. I właśnie Pan Jezus cały czas jest zdeterminowany, żeby z Nim zostali ludzie, którzy chcą się dać przeorientować. Nie już przeorientowani. Którzy Mu zawierzyli, zaufali. Którzy chcą się dać. I Piotr powiada, wiersz 68, ty masz słowa życia. Ty masz słowa życia. I ten wyraz słowo jest bardzo ważny. Ewangelia Jana się rozpoczyna, na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było, czy jest trwające cały czas to słowo. A więc tego nie można rozdzielić. Jeśli Bóg coś mówi, to się staje. Bo On jest tym faktem, który ma się pojawić. Jeśli Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie, to też i wstał z martwych. Śmierć go nie mogła zatrzymać. I właśnie ty masz te słowa życia. A myśmy uwierzyli, wiersz 69. Piotr dalej mówi, myśmy uwierzyli, myśmy poznali, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I właśnie co to znaczy, że mamy jeść Jego ciało i pić Jego krew. I chciałem tylko tak bardzo krótko powiedzieć, My to się orientujemy, ale tylko zawrzeć tak bardzo zwięźle, krótko. Jak to należy zrozumieć tak prosto, żeby komuś powiedzieć na ulicy? Żeby nie robić wykładu ciężkiego. Jak to powiedzieć prosto? Kto je moje ciało? Czy myślimy o swoich ustach, czy myślimy o swoim sercu? Czy myślimy o rzeczach zewnętrznych, czy o wewnętrznych, gdy chodzi o siebie? Jeść moje ciało. Gdy Pan Jezus miał przyjść na ziemię, to powiedział nam list do Hebrajczyków, ciało mi przysposobiłeś. A więc Jezus przyjął to ciało, to posłuchajmy, przyjął wszystkie nasze ludzkie, człowiecze ograniczenia, całą naszą kondycję, wszystko przyjął. Stał się prawdziwym człowiekiem, Bóg prawdziwy i prawdziwy człowiek na 33 lata na ziemi między ludźmi. To właśnie jest ta tajemnica, tajemnica wiary. Syn człowieczy i Syn Boży w jednej osobie. I teraz człowieczeństwo Jezusa, Jego całe ograniczenia, wszystko cokolwiek On przeżywał, bo oprócz grzechu wszystkiego doświadczał. Czym się zamyka? Żeby tego teraz nie opisywać, nie robić fabuły. Ale w czym się zamyka? W tej jednej modlitwie w sadzie Getsemani. Dusza moja jest zatrwożona aż do śmierci. Jestem zatrwożony, dygocze, przerażony aż do śmierci. I pot spływa mu z czoła jak krople krwi. To jest przeżywanie Syna Bożego, Boga w ciele ludzkim, naszego człowieczeństwa. Nasz organizm reaguje, my możemy nie chcieć, ale on i tak zareaguje. A więc to jest nasze człowieczeństwo, że nie od nas nawet zależy, co się stanie z tym futerałem, czy w tym futerale się stanie. Po prostu zużycie materiału. Jeśli teraz Syn Boży tak przeżywał, to o ileż bardziej my przeżywamy. Przeżywamy. I właśnie jeść Jego ciało, to znaczy mieć świadomość udziału Jezusa w moim życiu i udziału mego życia w Jego życiu. On był w moim ciele, by mnie zrozumieć i za mnie umrzeć i mnie uratować. I teraz ja jestem w Jego duchu. Duch Święty mnie... Jeśli Jezus mnie zanurzył w Ducha Świętego, daje mi to pełne życie, pełnię życia. Ja teraz jestem z Nim jedno. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. To jest właśnie tajemnica spożywać Jego ciało. Gdy człowieczeństwo nasze zostało z Nim zintegrowane, złączone i stało się zwycięstwem. On potem wstał z tej modlitwy, podotarł i wyszedł na spotkanie właśnie tego, o którym nie czytałem przed chwilą, tego, który z tych dwunastu też nie wierzył. Czyż nie dwunastu was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem? A mówił o Judaszu, synu Szymona. I na ironię wyraz Judasz to jest greckie Juda. Jezus jest z pokolenia Judy lwem. I Judasz jest z pokolenia Judy, jakby się wydawało z imienia. Na ironię, to najwspanialsze pokolenie, waleczne pokolenie. I właśnie on, widzicie, do końca i potem nie uwierzył, a potem też i zdradził. I właśnie Pan Jezus teraz spokojnie już, gdy Judasz wychodzi z wszystkimi, jest spokojny, już potu nie ma krwistego, spokojnie mówi: przyjacielu, Judaszu, przyjacielu, ty pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. A więc spożywać ciało Jezusa to jest żyć w świadomości, że On i ja jedno jesteśmy. A pić krew Jego. Każdy Żyd wiedział, że krwi się nie pije, bo w krwi jest życie. Wyraźnie mówiło Słowo Boże, Bóg mówił przez Mojżesza, we krwi jest życie i każdy Żyd jadł dopiero to mięso, ze zwierzęcia, gdy był pewny, że aż ostatnia kropla krwi spłynęła, dlatego było specjalne koszerne cięcie, specjalne zwieszanie, specjalny okres oczekiwania i pewność, że tam nie ma ani kropli krwi. Bo w krwi jest życie. Krew musi wsiąknąć w ziemię. I co, jakie to ma dla nas znaczenie w tym sensie, co mówi Pan Jezus? W naszym krwioobiegu musi być Jego życie. Musimy mieć, tak powiem, transfuzję, przetoczenie krwi, ale w sensie duchowym, nie dosłownym. Jak sobie teraz myślę w sensie duchowym, co trzeba, żeby w moim krwioobiegu, a wiemy, co krew nam roznosi w organizmie, tego nie muszę teraz opisywać, wszyscy wiemy, żeby te wszystkie cząstki, elementy, które są w Chrystusie Jezusie, żeby się znalazły w moim duchowym życiu, w moim systemie, w tym krwioobiegu moim duchowym. Co potrzeba? I tak myślę sobie, kochani, że gdy Pan Jezus, odchodząc z tej ziemi, rzekł do swoich uczniów, do 11, idźcie do Jerozolimy i czekajcie. I gdy tam oni czekali i byli podłączeni przez te 10 dni i nocy do tej Bożej kroplówki. Gdy nagle zstąpił Duch Święty, gdy ich napełnił, gdy ich przepełnił i gdy Piotr, zalękniony wcześniej, wystraszony wcześniej, wychodzi i głosi do ludzi, którzy się zgromadzili, a to były tysiące, to było akurat święto, to był hałas, bo narobili hałasu tych 120 osób. A więc Piotr wystraszony, teraz wychodzi już odważny, z nim stanęli jego przyjaciele, razem 11. I teraz im Piotr głosi słowo. To właśnie Jezus, to właśnie wykonał to, co opisał wcześniej Joel. To właśnie wyście ukrzyżowali Chrystusa. I im głosi, a ci ludzie teraz są przestraszeni. I co teraz oni robią? Włączają się w system krwioobiegu Jezusa Chrystusa, tak to nazwę. Co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni? I co słyszą? Nawróćcie się. Metanoeite, wyraz metanoia, znaczy wewnętrznie się przemieńcie, przewartościowanie, to o czym mówiliśmy wcześniej. Tamci nie przyjmowali, gdy chodzi o tłum, gdy chodzi o faryzeuszów i innych uczonych w piśmie, nie przyjmowali. Uczniów 70 nie przyjęło i odeszli. Judasz odrzucił. Tylko garstka z nim została. Właśnie garstka ta najlepsza została. Ale tu jest tłum. I tego dnia ochrzcili 3 osoby. Chwała Panu za to. Tak czy nie? Nikt nie mówi chwała Panu, bo wszyscy wiedzą, że się pomyliłem o 3-0. 3000 ludzi. Zobaczcie. Zobaczcie. Włączyło się, podłączyło się do tego krwioobiegu życia Jezusa Chrystusa. Duch Święty w nas sprawia, że w nas pulsuje, krąży, tętni życie. To pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije, a z jego wnętrza wytrysną rzeki wody życia. Ja jestem chleb życia i my w jego krwioobiegu, gdy jesteśmy, to też i z nas tryska życie, rzeki życia, wody życia. Kochani, to jest właśnie przesłanie, to, które chciałem przekazać nam dzisiaj. I oczywiście mamy dzisiaj też, tak się składa, Wieczerzę Pańską. I czym jest Wieczerza Pańska? Ponieważ są tutaj osoby też i powiem tak, nowe, to tak trochę przybliżę w kilku zdaniach, czym jest Wieczerza Pańska. Tam będziemy mieli chleb, ale to jest maca taka, czyli chleb pszaśny. I teraz będzie wino prawdziwe, nawet niemszalne. Takie zwyczajne, dobre, francuskie wino. I teraz, czy to jest ciało Jezusa dosłownie? Czy to jest krew Jego dosłownie? I były dysputy. Ale oczywiście nie o to chodziło Jezusowi. On mówi, apostoł Paweł mówi, to czyńcie na Jego pamiątkę. Nie na pamiątkę wieczerzy, na pamiątkę Jezusa i śmierć Jego opowiadajcie. Jeśli ja bym teraz miał fotografię i powiedział, to jest mój wnuczek i potem bym puścił tak, żebyście sobie obejrzeli mojego wnuczka. Ja wam wnuczka puściłem? Pokazałem? Czy ja muszę mówić, to jest fotografia mojego wnuczka? Gdy powiem, to jest mój wnuczek i pokażę, to wszystko jest oczywiste przecież. Jeśli się mówi coś alegorycznie, ja jestem drzwiami dla owiec. Czy my sobie wyobrażamy drzwi marki takiej czy innej? Od razu wiemy, że chodzi o pewną przenośnię, alegorię. I tak dalej, i tak dalej. A więc Wieczerza Pańska to nie jest coś, gdzie by był jakiś, wybaczcie teraz za wyrażenie, jakiś fetysz, czyli przedmiot, który oddaje jakąś myśl czy jakąś rzeczywistość duchową. I to nie jest magia. Gdybyśmy dosłownie się trzymali, to byśmy ocierali się o magię i o posługiwanie się przedmiotami o charakterze fetyszu. A to nie ma niczego, gdy chodzi o uczynkowość, o dosłowność, o przedmioty, o fizyczne jakieś zjawiska, nic z tych rzeczy. Gdy stąpił Duch Święty, dzień 50, był potężny wicher, był ogień, ale nie jest ważny ten wicher i ogień, to były tylko takie symptomy, takie jakieś zjawiska, ale i zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili innymi językami. O to chodzi. I dzisiaj, gdy przeżywamy, to do dzisiaj przeżywamy, gdy Jezus nas chrzci Duchem Świętym, gdy mówimy innymi językami, to ta rzeczywistość jest dla nas interesująca, a nie to, co tam się gdzieś działo, czy też co się działo ze mną, gdy przeżywałem, czy z tobą, gdy przeżywałeś. A więc Wieczerza Pańska i ta uroczystość ma takie określenia w Nowym Testamencie. Wieczerza Pańska, łamanie chleba, stół pański, kielich i chleb, komunia w znaczeniu wspólnoty, albo Eucharystia, grecki wyraz, w znaczeniu dziękczynienia. I to są wersety biblijne Nowego Testamentu, ja teraz tego oczywiście nie podaję. A więc jest tam dziękczynienie, jest tam wspólnota ciała Chrystusa, jest tam kielich i chleb, jest tam stół pański, a więc jakaś bliskość, jest tam łamanie chleba, jest też tam i wieczerza, czyli spożywanie takie, jak było Pascha jest tego obrazem, jak było w czasach Izraela, gdy opuszczali Egipt i nie wiemy, co się tam wtedy działo, ta wieczerza, która się odbywała i ich Pascha, co przedstawia. I obecność Jezusa podczas Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista czy nierzeczywista? Jak myślicie? To jest pytanie podchwytliwe, bo wyraz rzeczywista nie oznacza widzialna. Jest rzeczywista czy nie? Jest rzeczywista. I jest rzeczywista bez wieczerzy i przy wieczerzy. Zawsze jest rzeczywista, gdy się w Jego imieniu dwoje, troje zgromadza. Ale jest to obecność duchowa, niematerialna. I teraz, gdy do stołu pańskiego przystępujemy, to apostoł Paweł to reguluje w liście do Koryntian. Pamiętamy te zdania, żeby się rozsądzać. Bo mówi, że gdy ktoś się nie rozsądza, to czasami niektórzy i umarli, niektórzy byli chorzy, Pan ich po prostu karcił, Pan ich doświadczał, ale trzeba się rozsądzić. I znów teraz ten element, który apostoł Paweł, 1 Koryntian 11 rozdział, tam podkreśla i to, o czym mówiliśmy. Rozsądzić. Czy moje człowieczeństwo jest złączone z Jezusem Chrystusem? Czy ja oddałem swe życie Jezusowi? Czy On mieszka we mnie i ja się nazywam dzieckiem Bożym? Czy też tylko jestem ochrzczony w jakimś kościele chrześcijańskim? Czy się nawróciłem? To jest pierwsza rzecz. Mieć udział w ciele, to znaczy należeć do Jezusa Chrystusa całym swoim życiem, swoim sercem. Brać udział w Jego krwi, to znaczy, czy Jego życie we mnie przez Ducha Świętego cały czas przepływa, czy jest. I nieraz się zdarza, że człowiek, gdy słucha Bożego Słowa, czyta Pismo Święte i do Niego przemawia to wszystko osobiście. Jezus do Niego przemawia. Przeżywamy to, prawda? To chyba wszyscy przeżywają, którzy szczerze podchodzą. Ale teraz jest taka sytuacja sama jak ten dzień 50. Ci ludzie, którzy to przeżywali, bo widzieli, że Piotr mówi, ale jak nie Piotr, cytuje Joela, ale jak nie Joel, nagle coś się dzieje dziwnego, bo to nie jest kapłan, to nie jest jakieś nabożeństwo przy ołtarzu, to jest zwyczajny dom, na ganku stoją mężczyźni, my tu jesteśmy w zbiegowisku i nagle się odbywa coś nadzwyczajnego. I ci ludzie bez żadnej konsultacji, 3000 ludzi, to samo mówią, to samo czują. To właśnie jest. Ja zbuduję mój kościół. A buduję kościół, gdy się zajmie każdym kamyczkiem oddzielnie. Każdy kamyczek oddzielnie. I każdy kamyczek otrzymuje to samo życie. Tego samego ducha. Jak powiem, to samo DNA Jezusa Chrystusa. Jego geny otrzymuje każdy. I teraz co mamy czynić? A Piotr mówi, upamiętajcie się. A na drugim miejscu, co potem Piotr mówi, pamiętamy? Dajcie się zanurzyć. Dajcie się ochrzcić. Dajcie się ochrzcić. A weźmiecie dar Ducha Świętego. Zauważcie. Podłączanie się do krwiobiegu Jezusa Chrystusa. Nawrócenie najpierw. Metanoia znaczy przestawić swój sposób myślenia. Dosłownie to są dwa greckie wyrazy. Metanus, czyli przestawić swój umysł. Dajcie się ochrzcić, a więc decyzja publiczna. Okej, jestem uczniem Chrystusa, wchodzę w Jego ślady. To jest tak jak małżeństwo. I dozgonną wierność sobie ślubujemy. I celem małżeństwa jest małżeństwo, nie dzieci. Celem małżeństwa nie są dzieci. Celem małżeństwa jest małżeństwo. Dzieci są owocem tego małżeństwa. I są cenne dzieci i wszystko, i inaczej by nie było dzieci. Ale celem nie są dzieci, bo właśnie Henryk VIII miał taki cel. I stąd żony musiał ścinać. Ale jeśli celem jest małżeństwo, to mówi, o, urodziła się Elżbietka, chwała Bogu za to. Elżbietko, dobrze, żyj, nie będziesz królem, ale trudno. Cieszymy się z ciebie. I źle by zrobił? A tak się później stało. Ale jakim kosztem? I właśnie przeorientowanie się, być myśli Chrystusa, to rzecz podstawowa, pierwsza rzecz, nawrócić się. Poznać kogoś, kto jest chlebem. Nie ma chleb, jest chlebem. Kogoś, kto jest prawdą, nie ma prawdy. Jest życiem, nie ma życie. To sprawia, że człowiek nagle jest w tym, w czym ma być. I potem właśnie chrzest. Gdy się odbywa ten chrzest, a ten wyraz grecki oznacza zanurzenie, to jest piękny symbol śmierci dla grzechu, dla świata i wstanie do nowego życia, o czym pisze Szaweł właśnie, który tego przeżył, doświadczył i to opisał. A też później weźmiecie dar Ducha Świętego. I gdy przeżywamy chrzest Duchem Świętym, gdy w nas Duch Święty już działa w formie stereofonicznej, kochani, i to jest przesłanie dzisiejsze dla nas wszystkich. I chciałbym, żebyśmy z tego osobiście skorzystali.